Chwała Bogu.
Pozdrawiam serdecznie z wczasów. I zadałem pytanie takie tradycyjne. Jak się macie? Dla jednych to pytanie jest proste, dla drugich nie za bardzo wygodne. Na to pytanie Tola mówi, wiesz, dobrze się mamy, słoneczko, pogoda, ale już mam dość tego państwowego jedzenia. I się nie mogę doczekać, kiedy przyjadę do domu i sobie uważę po naszemu. Myślę, że to często jest tak w naszym życiu, że jeżeli jesteśmy karmieni nie tym wiktem, co trzeba, a jeżeli ktoś poznał Boga, to zaczyna tęsknić za normalnym jedzeniem, za normalnym pokarmem. Chciałbym na początek zrobić może coś innego. Zanim przejdę do słowa, które rodziło się w moim sercu prawie 2 tygodnie, chciałem poprosić Marysię, żebyśmy zaśpiewali jedną pieśń. Żebyśmy skupili się na tym, co będziemy śpiewać, na słowach. To jest pieśń 515 z Pielgrzyma. Żebyśmy sprawdzili nasze serca. To jest pieśń, która towarzyszy mi już jakiś czas. I myślę, że w tej pieśni jest wiele odpowiedzi na nasze pytania, na nasze życie, do naszego życia. 515. Halleluja. Myślę, że nie jeden z nas jest w stanie utożsamić się z tą pieśnią. Myślę, że nie jeden z nas przeżywa albo przeżywał to, co jest zawarte w tej pieśni. I myślę również, że autor tej pieśni przeżywał nie lada sytuację, że Bóg pozwolił mu napisać taką pieśń. Jak to jest w naszym życiu? Chciałbym dzisiaj mówić na temat taki na pozór bardzo oklepany, na temat miłości. Kiedy 2 tygodnie temu pastor zapytał mnie, czy bym usłużył, w pierwszej chwili odpowiedziałem mu, wiesz co, raczej nie, bo Bóg chce, żebym się modlił. I w ciągu tygodnia, od poniedziałku, Bóg zaczął mówić do mnie. I potem powiedziałem pastorowi, będę gotowy. Często jest tak, że my utożsamiamy się i przyklejamy się do pewnych rzeczy, w których czujemy się dobrze. Ale przychodzą zmiany. Jeżeli odpowiemy Bogu, to Bóg to wykorzysta. Chciałbym mówić na temat bliźnich. Kim jest nasz bliźni i jak bardzo nam na nim zależy? Otwórzmy list do Rzymian. 13 rozdział. Ostatnio zwróciłem uwagę, że większość wierszy i rozdziałów na temat miłości to ma do czynienia z 13. Nie wiem, czy to coś przesądnego, czy nie. Od 8 wiersza. 13 rozdział listu do Rzymian od 8 wiersza. Ja potem powtórzę wszystkie fragmenty, z których będę korzystał, jeżeli ktoś będzie chciał sobie to zanotować. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej, bo kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Kiedy dzisiaj Miriam mówiła to krótkie świadectwo i potem brat Władek czytał słowo. To było dla mnie takie potwierdzenie, że mam się dzielić tym słowem. Te pieśni, które grupa śpiewała, również mówiły o tym. Fragment bardzo szczególny, myślę, że wielu z nas go zna, jeżeli nie wszyscy. Możemy patrzeć na innych, na brata, na siostrę, na znajomą, znajomego, kolegę, koleżankę i widzieć wszystko prócz rzeczy najważniejszej. Co widzisz, patrząc się jeden na drugiego? Co widzisz, przyglądając się bratu, siostrze, koledze, koleżance? Czy widzisz, że ma ładny garnitur? Że jeździ dobrym samochodem? Że ma piękny dom? Że się elokwentnie wypowiada? Że ma porządną rodzinę? Co widzisz? Czy ktoś ma fakultety? Ktoś jest darzony autorytetem? Czy też widzisz kogoś, kto jest lżony, poniżany, odrzucany, chodzi w łachmanach? Co widzimy? To, co widzimy, może być prawdą i pewnie jest prawdą. Bo to postrzegają nasze oczy. Ale myślę, że nie to Jezus chce, abyśmy widzieli. Jeżeli Bożej miłości nie będzie w naszym życiu, w naszym sercu, jeżeli Duch Święty nie ochrzci nas swoją miłością, nigdy nie będziemy w stanie zobaczyć u brata, u siostry, u kogokolwiek, nie będziemy w stanie zobaczyć tego kogoś jako osobę, za którą umarł Jezus. Tylko zawsze będziemy widzieć problemy, będziemy widzieć przywary, będziemy widzieć te wszystkie odciski, które mamy z powodu tej osoby. Będziemy widzieć to, co może są nam winni, albo być może też, co my jesteśmy komuś winni, ale nie zobaczymy tej osoby przez krzyż Jezusa Chrystusa. Wiersz 8 mówi nam, że wbrew pozorom mamy być coś winni. Zaczyna się ten wiersz: nikomu nic winni nie bądźcie, ale... My często jesteśmy winni różne rzeczy. Pieniądze pożyczyliśmy, ktoś nam pożyczył, przysługę. W Polsce jest często taki zwyczaj, gdzie jeżeli ktoś zaprasza kogoś na urodziny czy na jakąś imprezę, to Polacy lubią się postawić. I często nie stać ich na prezenty, które sobie robią. I tymi prezentami, które sobie robią, wyrządzają często więcej szkody niż pożytku. Dlaczego? Bo powodują, że osoba obdarowana czuje się zobowiązana. A często nie stać jej na to, żeby oddać prezent, czy też zrównoważyć to. A Biblia mówi: nikomu nic winni nie bądźcie, prócz jednego. Prócz miłości wzajemnej. Więc możemy zadać sobie pytanie, co to tak naprawdę jest miłość, skoro mamy ją być winni, czyli mamy ją dawać. Jeżeli dotyczy to nas wszystkich, to znaczy, że wszyscy mamy jej być winni. Wobec bliźnich. W związku z tym można postawić między tym znak równości. Czy to jest tylko slogan, hasło? Co to jest? Bardzo często się słyszy o tym. Czy można ją kupić? Czy można ją namalować? K- kręcą na ten temat filmy, piszą książki, malują obrazy. Co to jest? Jak się nazywa miłość? Czy ona ma nazwę, czy ma imię? Czy jest to coś, do czego się przyzwyczailiśmy? Jeżeli zaczniemy czytać Biblię, Nowy Testament i Stary Testament, jest tam bardzo wiele na ten temat. Co kawałek czytamy o miłości Bożej. Być może nie jest użyte to słowo, ale czytamy o miłości Bożej. My często mówimy do osób nam bliskich i drogich: kochanie, skarbie, miłości moja. Chyba że w Wiśle tak nie mówicie. Ale ja słyszałem, że niektórzy mówią. Czy to jest złe? Nie. To wpływa na nasze uczucia, na nasze emocje. To jest dobre. Bo czujemy, że ta druga osoba, od której słyszymy to, zależy jej na nas, dba o nas. I to jest jak najbardziej dobre. Ale czy to jest miłość, o której mówi Boże Słowo? Jak wyrażamy swoją miłość? Tu w naszych kręgach protestanckich, szczególnie na Śląsku Cieszyńskim, od kiedy byłem dzieckiem, pamiętam, że z tym było różnie. Nie wolno było tego, nie wolno było tamtego, bo to nie przystoi. Ja nie chcę wchodzić w tej chwili w zasady etyki ani moralności, nie. Ale jak wyrażamy miłość Bożą? Czy to jest to, co często słyszymy: bracie, siostro, będę się o ciebie modlił? I tu się kończy nasze zobowiązanie? Czy też stwierdzenie: jestem z tobą duchem? Nie umiem sobie tego wyobrazić, ale powiedzmy, że tak jest. Jak my wyrażamy miłość Bożą? Albo stwierdzenie, którego tak często używamy: dziękuję ci z całego serca. Z jakiego serca? Jak to wygląda? Kiedy zacząłem się modlić, w pewnym momencie Bóg zaczął mówić do mnie: ale czemu ty używasz sloganów, które tak naprawdę nic nie znaczą? Mówisz coś, tak ci się wydaje, a za tym nie idzie twoje życie. Co to znaczy? Dziękuję ci z całego serca. Lub też samo słowo kocham cię, które wydawałoby się powinno znaczyć wszystko. W Ewangelii Jana, w 13 rozdziale, znów 13 rozdział, 34, 35 wiersz. Apostoł Jan bardzo często używa tego słowa. Czytamy tak, Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34 do 35 wiersza. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. W jednym wierszu mamy dwa razy to samo stwierdzenie. Wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Czyli jest to coś, co możemy mieć. To nie jest coś, co jest gdzieś nie wiadomo gdzie. Ale apostoł Jan mówi, że my możemy to mieć. I mało, powinniśmy to mieć. Dlaczego? Bo tu jest warunek. Jeżeli inni na zewnątrz, popatrzmy, ile tu jest sąsiadów, mają poznać, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, to musimy coś mieć. Miłość wzajemną. Więc myślę, dobrze by było to zdefiniować, dobrze by było znaleźć, co to takiego jest. Żeby to nie było słowo, którego wszyscy unikają. Bracie, kocham cię, siostro, kocham cię, przepraszam. Bo jeżeli to słyszymy i nic za tym nie idzie, to to jest puste. Nic w tym nie ma. Kiedy wczoraj rano modliłem się, Bóg pokazał mi pewien obraz naszego zboru i nie tylko naszego zboru, w ogóle zboru. Czym tak naprawdę powinien być zbór? Czy to jest budynek święty, w którym nie wolno powiedzieć czegoś głośniej? Trzeba się przyzwoicie zachowywać, bo mamy krzyż na środku, na przodzie? Bo są piękne ławki, jest czysto posprzątane? Co to jest? Bo zbudowaliśmy, przepraszam, ja nie uczestniczyłem w budowie tego kościoła, tego zboru, zbudowaliście razem, wspólnym wysiłkiem? Czy dlatego? I Bóg pokazał, że zbór tak naprawdę powinien być takim domem rodzinnym. Myślę, że wszyscy wiemy, co to jest dom rodzinny. Do domu rodzinnego wszyscy zjeżdżają. Cała rodzina chce przyjeżdżać, bo tam zawsze jest coś dobrego, bo tam zawsze jest dobre słowo, bo tam zawsze ktoś cię kocha, bo tam są twoi bliscy, bo tam jest spiżarnia, bo tam zawsze jest co zjeść. Bynajmniej ja mam takie wyobrażenie rodzinnego domu, gdzie jest ciepło, gdzie cię nie wyrzucą. Pomimo tego, że zasługiwałbyś często na to, to nie zamkną drzwi przed tobą. To jest rodzinny dom. I takim powinien być nasz zbór, każdy zbór. W świadectwach bardzo często można usłyszeć, że ludzie mówią, którzy składają świadectwo, nie miałem nikogo, a nagle mam tak ogromną rodzinę. Słyszeliście takie świadectwo? Że Bóg przydał mi tyle braci i tyle sióstr. Czujemy się tak? Doświadczamy tego? Czujecie się, że jesteście w domu rodzinnym, w Bożej, w dużej, ogromnej rodzinie? W pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, w 8 wierszu jest tak napisane. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Nie ma tu słowa o miłości. A jeśli kto w swoich, o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Straszne słowa. Znowu mamy mowę o domu rodzinnym. Jak bardzo zależy ci na bliźnim? Kto nim jest? Jak bardzo zależy nam na bliźnim? W liście do Galacjan również w 6 rozdziale mamy na ten temat. O swoich. 6 rozdział, 10 wiersz. Nie będę tego czytał. Jeżeli stoimy przed czymś takim, że jesteśmy w rodzinie, co jesteśmy w stanie zrobić? Co jesteśmy w stanie dać? Jak daleko jesteśmy w stanie iść dla brata, dla bliźniego? Jezus jest naszym przykładem. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli na 2 przypadki. Jeden ze Starego Testamentu, drugi z Nowego Testamentu. Na temat miłości. Pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział. Drugi wiersz. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Aż trudno się to czyta. Z jednej strony to aż tak bardzo boli, a z drugiej strony jesteśmy o tyle mądrzejsi, bo znamy zakończenie. Ale gdyby nie było napisanej tej księgi, jak byś się czuł, gdyby przyszedł Jezus i powiedział: zrób to. Wstał tedy Abraham i zaczął robić to, co powiedział do niego Bóg. Kilka wierszy wcześniej czytamy o tym, że Abraham wyszukiwał Boga, tu jest napisane, wiekuistego. On go szukał. I zobaczcie, szukał Boga i dostał taką odpowiedź. Ja na grupie modlitewnej w któryś wtorek dzieliłem się fragmentem z tego wiersza. Tu jest niesamowita rzecz. Po raz pierwszy w Bożym Słowie tu jest użyte słowo uwielbienie. To słowo z języka hebrajskiego brzmi szachach. I słowo uwielbienie tak naprawdę nie ma nic wspólnego z pieśniami. Nie ma nic wspólnego z byciem dobrym, pokazywaniem komuś szacunku, po części tak. Słowo uwielbienie oznacza paść na twarz, ukorzyć się całkowicie, złożyć hołd i pokłon, oddać całkowicie swoje życie. I w tym akcie uwielbienia, następnie, kilka wierszy później, Bóg wypowiada niesamowite słowa, a wcześniej i Abraham mówi o górze zaopatrzenia. Jak bardzo zależy nam na bliźnim. Jak bardzo zależy Tobie na bliźnim. Czy jesteś w stanie, jesteś gotów, żeby poświęcić swoje życie i iść aż na górę Moria? Czy jesteś w stanie wziąć drwa, nóż i złożyć to, co masz najcenniejszego? Czy też powiesz: Boże, nie jestem w stanie tego zrobić? Jeżeli zdecydujesz się iść z Bogiem na całość, na 100%, to Bóg doprowadzi cię na tą górę. Nie po to, żebyś robił komuś krzywdę, ale po to, żebyś doszedł do spichlerza, żebyś doszedł do zaopatrzenia, żebyś doszedł do zdroju. I dlatego tak często ludzie szukają nie tam, gdzie trzeba. Boga można znaleźć. Jeżeli oczekujesz coś od Boga, to szukaj Go tam, gdzie On jest. Szukaj Jego woli. Jak daleko jesteś w stanie iść dla bliźniego? W Nowym Testamencie również mamy taki przykład, który mamy ich wiele. Ja posłużę się jednym. Ewangelia Jana. Tym razem rozdział 15, nie 13. Też bardzo znane słowo. Werset 13. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie kładzie za przyjaciół swoich. W Starym Testamencie Bóg poprosił swojego sługę Abrahama, żeby złożył mu to, co miał najcenniejszego, to, co wyczekiwał tyle lat. Bóg powiedział do Abrahama: twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski. A miał jednego potomka. I Bóg mówi: jedynaka. Więc Abraham mógł zadać sobie pytanie: no Panie, a co z twoją obietnicą? Ja już jestem stary, mam jednego syna, A twoja obietnica co? Abraham przyjął to przez wiarę i pomimo tego, że miał tylko jednego syna, zdecydował się iść za Bogiem i złożyć Izaaka w ofierze. Nawet nie pytał. Często ludzie mówią, no tak, ale to był Stary Testament. Zobaczcie, co mamy w Nowym. Bóg nie mówi, żebyś złożył coś czy kogoś. Bóg mówi, żebyś złożył siebie. Nie ma większej miłości. Czy jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić? W Stanach Zjednoczonych był taki przypadek, gdzie pewien człowiek, działo się to za prezydentury Johnsona, pewien człowiek użył broni, żeby bronić się przed złodziejem, który wtargnął na jego posesję i zastrzelił tego złodzieja. I po procesie prezydent Johnson ułaskawił tego człowieka, który się bronił. Ten człowiek niestety powiedział, niestety albo istety powiedział, nie, ja rezygnuję z tego ułaskawienia, ponieważ ja odebrałem komuś życie. Więc z ułaskawienia możemy ułaskawienie wziąć, ale też możemy je odrzucić. Jak daleko jesteśmy w stanie iść za naszymi bliźnimi? Jak dużo jesteśmy w stanie zrobić dla nich? Jak bardzo nam na nich zależy? Czy miłość można dotknąć? Czy można ją skosztować? Nie mówię teraz o tym, że jeżeli ktoś jest zakochany, to dotyka swoją miłość, bo swojego chłopaka czy swoją dziewczynę nazywa swoją miłością życia. Nie mówię o tym. Czy tą miłość, o której mówi Boże Słowo, czy można ją dotknąć, czy można jej skosztować? Ona jest życiem. Ona jest służbą. Jest zaufaniem. Jest oddaniem. Jest służeniem innym. Jest okazywaniem szacunku. Jest pomocą w biedzie. To jest miłość. Ale przede wszystkim jest decyzją. Jeżeli miłość będzie tylko uczuciem, myślę, że wszyscy, którzy mają żonę, mają męża, czy są w narzeczeństwie, wiedzą, jak wyglądają uczucia. Jest wszystko fajnie, ale w pewnym momencie dzieje się coś, gdzie nagle te uczucia tak jakby mijają. Ja już nie dostaję tego, co cały czas dostawałem. I zaczynam rościć sobie prawo do czegoś. Zaczyna mi czegoś brakować. I co wtedy? Najprościej jest powiedzieć, już cię nie kocham. To są trudne rzeczy w naszym życiu. Nie wszyscy i oby jak najmniej ludzi przez to przechodziło. Ale kiedy decyzja zostaje przerwana, wtedy wszystko się zaczyna walić. Jeżeli popatrzmy na Jezusa w ogrodzie Getsemane. Pan Jezus, kiedy się modlił, jeszcze wtedy mówił: Ojcze, jeżeli możesz, oddal kielich ode mnie, ale Twoja wola niech się stanie. Tam była walka. Walka toczyła się w ogrodzie Getsemane. Jezus mógł zrezygnować, ale był w doskonałej jedności ze swoim Ojcem i wiedział, że jeżeli tego nie zrobi, ludzie na Nowej Osadzie nie będą się zbierać. Chrześcijanie na całym świecie, ich nie będzie. Nadziei nie będzie, zbawienia nie będzie. Stało się to tylko dzięki Jezusowi. To jest decyzja. Decyduje się kochać. Decyduje się czynić. Decyduje się iść całą drogą. To jest to, co apostoł Paweł mówi. Biegu dokonałem. ponieważ podjąłem decyzję za Jezusem. To nie była wspinaczka cały czas pod górę, w dół i w górę, w dół i w górę. Wszyscy znamy doskonale Psalm 23, który mówi, choćbym szedł tu i tu, choćbym był tam i tam, zawsze jesteś ze mną. Nie jesteśmy sami, ale decyzja zależy do nas, należy do nas. Jak daleko i jak bardzo jesteś w stanie poświęcić siebie dla kogoś innego. Łatwiej się mówi o wierzących. Ale co powiemy o tych, którzy są na zewnątrz? Taki prosty przykład. Kiedy kupujemy samochód i weźmiemy sobie kogoś do pomocy, no bo zawsze w grupie raźniej weźmiemy sobie mechanika, może jeszcze kogoś, kto tam ma jakieś czujniki blacharskie, ktoś, kto się zna, żeby nam pomogli wybrać dobre auto. Mało jest z nas takich, którzy idą do salonu i kupują nowe. No wtedy nie potrzebujemy doradców, bo z drugiej strony po co mają wiedzieć, nie? Że kupujemy nowe auto. Poczekamy, aż żeby się trochę przybrudziło, żeby nie wyglądało takie nowe. Ale tak jak w moim wypadku, nigdy nie miałem nowego samochodu i cieszę się, jak mogę mieć stare. I teraz bierzemy sobie dwóch, trzech, czasami autobusem ludzie jeżdżą na giełdę kupować samochód i wszyscy w momencie kupna są zadowoleni. Ale wiecie, jak jest ze starymi samochodami? Czy nie wiecie? Dzięki Bogu, że mamy mechaników. Przyjeżdżasz do domu, wsiadasz i tu coś trzeba wymienić, tu coś trzeba wymienić, tu coś stuka, tam coś puka. No ale przecież masz świadomość tego, że to nie jest nowy samochód, w związku z tym nie wymagaj od starego samochodu, żeby był nowy. To jest najmniejszy problem. Zaczynamy patrzeć na naszych doradców. Przecież to są fachowcy. Co oni nam doradzili? Przecież tam było tyle innych samochodów. I w tym momencie sprowadza się nasza decyzja. Gdzie jesteś? Bo w tym momencie uczucia i odczucia zawodzą. W tym momencie podejmujesz decyzję, czy ten doradca dalej będą twoimi doradcami, czy też odwrócisz się od nich i zaczniesz mówić nie tak na ich temat. To jest decyzja. Czy w naszym domu rodzinnym, w naszym zborze widać miłość? Czy też potrafimy się boczyć jeden na drugiego za to, że 50 lat temu ktoś przejechał komuś miedzę? Jak to jest? Jak to jest w tej naszej rodzinie? Często rozprawiając i rozwodząc się na tym, co stało się x lat temu, nie pozwalamy Duchowi Świętemu wejść w nasze życie, w nasze otoczenie, żeby uzdrowienie zaczęło wpływać. Przebaczenie, żeby zaczęło dochodzić do naszego życia. Te klucze, które otwierają pozamykane drzwi. Jak bardzo jesteśmy przywiązani do tych swoich małych rzeczy. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale w 2 wierszu jest napisane: patrzcie na Stwórcę i dokończyciela wiary, który wyrzekł się wszystkiego, chwały, po to, żeby na chwilę przyjść na ziemię. Nie spędzić tu mile czasu na wakacjach, ale umrzeć. Za wszystko. Za moje odciski, za moje blizny, plęskirze po naszemu. A najbardziej bolą te od bliskich. Jakiś czas temu znalazłem się w grupie ludzi, w której wydawało mi się, że czuję się dobrze. ale po niedługim czasie zauważyłem, że tak naprawdę jestem sam. Było wokół mnie mnóstwo ludzi, ale poczułem się samotny. Czy wiecie o tym, że można być w domu pełnym ludzi, a czuć się samotnym? Jeżeli nie ma w tym domu miłości, wszyscy będą chodzić koło siebie, będą uprzejmi, ale tak naprawdę nie będą doświadczać tego, czym jest miłość. Tak może być nawet w kościele. Jest jeden warunek, który musi być spełniony, żeby miłość doszła do skutku. To jest relacja. Bez relacji nie ma miłości. Miłość nie jest wytworem człowieka. Miłość jest darem Bożym. W związku z tym, jeżeli nie mamy relacji z Nim, tak naprawdę polegamy tylko na uczuciach i odczuciach. Jeżeli nie łączy nas więź z Jezusem Chrystusem, który przez Ducha Świętego zostaliśmy zrodzeni w Jezusa Chrystusa, jeżeli nie ma tej więzi w nas, nie dbamy o tą relację, to trudno jest, żebyśmy mieli miłość do innych. Nie ma innej drogi. Jak bardzo zależy nam na naszych bliźnich? Kiedyś natrafiłem na taki fragment. Pozwolę sobie go przeczytać. Jest to dosyć brutalne. 15-letnia dziewczyna trzyma za rękę swojego jednorocznego syna. Ludzie nazywają ją dziwką. Nikt nie wie, że w wieku 13 lat została zgwałcona. Ludzie nazywają kogoś grubym, nie wiedzą, że może on cierpieć na poważną chorobę, która sprawia, że taki jest. Ludzie nazywają starego człowieka brzydkim, nikt nie wie, że został poważnie ranny w twarz w wypadku, gdzie wjechał w niego pijany kierowca. Ludzie nazywają kobietę łysą, ale nie wiedzą, że ma raka. Ludzie wytykają palcami bogatych, bo niewielu wiedzą, ile pracy ich to kosztowało, żeby osiągnąć to, co mają. Po której stronie my jesteśmy? Mówimy o kościele, mówimy o miłości w domu rodzinnym. A tam na zewnątrz jest mnóstwo ludzi, którzy są właśnie tacy. Na zewnątrz nie ma normalnych ludzi. Tam wszyscy są po jakichś przejściach. Tam wszyscy są z problemami i z trudnościami. Co widzisz, jak patrzysz na bliźniego? Jeśli nie jesteśmy w stanie dawać miłości, nie mówić, dawać miłości, to każde nasze wypowiedziane słowo, Biblia nazywa to cymbałem brzmiącym, pustym słowem, pustą gadaniną. A jeżeli tak jest, to nasze modlitwy stają się rutyną, ponieważ nie ma miłości płynącej z Jezusa Chrystusa. Nie spływa ona na nas. A jeżeli nasza modlitwa jest rutyną, to w tym momencie zamieniliśmy żywego Boga na bożka. Chyba prościej tego nie można ująć. Jeżeli nasza miłość to slogan, jeszcze raz to powtórzę. Jeżeli miłość, którą powinniśmy okazywać, to slogan, to nasza modlitwa jest rutyną. To jest bardzo ściśle ze sobą powiązane. Jeżeli nasza modlitwa jest rutyną, zamieniliśmy żywego Boga na bożka. Bóg sądzić będzie nas nie na podstawie naszej wiary, ale na podstawie naszych uczynków. na podstawie naszych uczynków miłości. Lub też nie. Bardzo fajnie jest, gdzie wszyscy fajnie mówią, gdzie wszyscy się uśmiechają, gdzie wszyscy są zadowoleni. Ale często tak nie jest w naszym życiu. Popatrzmy jeden na drugiego. Jak daleko jesteś w stanie iść za Bogiem, żeby drugiego pociągnąć za sobą, bliźniego? Jak daleko, ile jesteś w stanie poświęcić ze swojego życia, żeby mój bliźni poszedł razem z tobą? Czy też już mamy takie doświadczenie, że wiemy, a ten naciąga, ten oszukuje, ten, idziemy dalej. W Ewangelii Jezus mówi: będzie wiele tych, którzy będą mówić do mnie: Panie, przecież jadaliśmy z Tobą, bywaliśmy z Tobą, robiliśmy to i tamto. Jezus mówi: nie wejdą przez bramę. Drzwi będą zamknięte. Nie znam ich. Nie będzie pieczęci miłości na ich życiu, w ich życiu, w ich sercu. Bardzo fajnie mówi się o miłości, kiedy wszystko jest okej, kiedy wszystko gra, jest wspaniale. Ale życie płynie, my przechodzimy przez różne rzeczy, doświadczamy różnych rzeczy. I często jest tak, że nie ma tej drugiej osoby obok mnie, która mnie podniesie. Biblia mówi, gdzie jest dwóch lub trzech. Dlaczego tam jest powiedziane dwóch lub trzech? Ponieważ jeden drugiego może podnieść, jeden drugiego może ogrzać, jeden drugiego może zachęcić. A dalej czytamy o tym, że ten sznur, który jest potrójny, nie tak łatwo zerwać. Praktycznie jest to niemożliwe. Jak daleko jesteśmy w stanie iść za naszym bliźnim? Ile jesteśmy w stanie poświęcić z naszego życia, żeby tego kogoś wyciągnąć? Kiedy byłem w Stanach w szkole biblijnej, przydzielono mnie do takiego zboru murzyńskiego. To, co tam przeżyłem, to w ogóle jest poza, nie do wyobrażenia w moim wtedy wiślańskim, prostym umyśle. Z tradycyjnego, protestanckiego, zielonoświątkowego kościoła trafić do murzyńskiego zboru. To było coś, co w ogóle przechodziło moje pojęcie. Ja wtedy jako młody kaznodzieja miałem dwa razy w semestrze mieć usługę. Warunek: musiałem mówić półtora godziny i musiało się ze mnie lać. Pot musiał ze mnie spływać, bo jak nie, to usłyszałem po pierwszym kazaniu: no, Bóg może używać takiego słowa. Bardzo łaskawe to było. Ale była tam żona pastora. Jackson się nazywali. Ona przez 17 lat chodziła za swoim mężem i wyciągała go spod baru. 17 lat. Pijany praktycznie codziennie. Wyciągała go i przyprowadzała. I mówi: nie przyprowadzałam go do domu, ale przyprowadzałam go do kościoła. Jak był tak pijany, to rzucałam go na środek, do przodu. Kiedy się budził, było mu głupio, ale nie przeszkadzało mi to w tym, żeby go przyprowadzać codziennie, żeby go wyciągać. I kiedy przyszedłem do tego zboru, nie wiedziałem, nie znałem tej historii. I zobaczyłem tego człowieka, skruszonego totalnie, całkowicie. Tylko dlatego, że ktoś poszedł 100%, żeby go wyciągnąć. Jest wielu takich ludzi, którzy chodzą i wyciągają bliźnich. Tego, tamtego, owego, na których byśmy nawet, za którego byśmy nie dali złamanego grosza, jak to się mówi. Za każdego umarł Jezus. Za każdą jedną osobę umarł Jezus. Jesteśmy tego świadomi? Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za mnie. Ale kiedy wsiadam do samochodu i jadę do pracy, widzę mnóstwo ludzi, za których umarł Jezus. Samo to powinno wywoływać burzę w moim sercu. Na sam koniec chciałbym zadać jedno pytanie. Po co nam Jezus? Może dziwne pytanie, ale tak naprawdę do czego Ci On jest potrzebny? W zeszłą niedzielę dzieliłem się króciutko słowem z Ewangelii Jana, z 21 rozdziału. Tam jest Jezus w konfrontacji z Piotrem. Od 15 do 17 wiersza. Jezus zadaje Piotrowi pytanie: Piotrze, miłujesz mnie? 3 razy to samo. Jezus zadaje mnie i tobie pytanie: Jasiu, Franku, Zenku, Piotrze, miłujesz mnie? Jeżeli mnie miłujesz, to wszystko jest zawarte w tym słowie. Paś, 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 owce moje. Do czego potrzebny nam jest Jezus? Żeby nas zaopatrzyć? Żeby mi pieniędzy nie zabrakło? Żeby być zdrowym? Do czego jeszcze może być potrzebny? Żeby na koncie nie było debetu? Żeby mieć pracę? Czyż nie wołamy o to? I dobrze, że wołamy. Ale czy to jest powód, dla którego przychodzimy do Jezusa? Czy powodem nie powinna być po prostu miłość? Dlatego, że On jest Bogiem, że oddał swoje życie za mnie. Tak jak Abraham złożył, szedł, był gotów złożyć w ofierze swojego syna. Popatrzmy na jeden fragment tylko z Ewangelii Jana z 8 rozdziału. Kiedy trędowaty przyszedł do Jezusa, Jezus go uzdrowił, ale tam stało się coś niesamowitego. Ten trędowaty padł przed nim na twarz i znowu pojawia się to słowo. Tym razem już greckie. Proskuneo. Uwielbienie. Nie dlatego, że Jezus mógł coś zrobić, tylko dlatego, kim On był. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus mówi: bądź oczyszczony. W 9 rozdziale, kiedy przełożony synagogi przychodzi, to samo pada mu na twarz i mówi: Panie, Jezus mówi: wiara Twoja uzdrowiła Cię. Wiersz w rozdziale 15, kiedy kobieta przychodzi do Jezusa, nie może się do Niego dopchać, Jezus ją ignoruje. Następnie przychodzi do Niego, pada na twarz. W uwielbieniu Jezus uzdrawia. Ci ludzie wszyscy mieli ogromne potrzeby, ale najpierw przyszli, złożyli Mu pokłon. Oddali Mu najwyższą cześć. Jak daleko jesteś w stanie iść za Jezusem? Za bliźniego. Jeżeli On nie może, czy Ty jesteś w stanie z Nim iść? Czy Ty jesteś w stanie wziąć Go za rękę i powiedzieć: idziemy? Bo to, do tego to się sprowadza. jak daleko i jak bardzo zależy nam na naszych bliźnich. Chciałbym się modlić. Może poprosić grupę, żeby tu wyszła, żebyśmy zaczęli śpiewać. Nie chcę robić teatru, ale wiem, jak bardzo to słowo mnie dotyka. Pomyślmy w naszych sercach. Popatrzmy na nasze życie. W którym miejscu jestem? Ja nie chcę mówić słowa oskarżenia, bo mówię to również do siebie. I wbrew pozorom stawiam sobie wysoką poprzeczkę, bo przez to samo przechodzę. I naprawdę było trudnym mówić o tym, bo jestem w tym. Chodźcie. I wiem, że diabeł zrobi wszystko, żeby mnie z tego wytrącić. Być może jesteś osobą, która nigdy nie zaznała Bożej miłości. Bóg może ci ją dać. To jest pierwszy cud, który może wydarzyć się w twoim życiu. Być może jesteś osobą, która doświadczyła miłości, ale to jakoś się rozmyło. To jakoś tak poszło sobie na boki. Zaniknęło. Tradycja, religia wkradła się w twoje życie. A być może nie wiesz, jak ją okazywać. Chciałbym zadać ci trzy pytania. Jeżeli jesteś osobą, która nigdy tego nie doświadczyła, a chce rozpocząć wędrówkę za Bogiem w miłości, chciałbym się z tobą modlić. Jeżeli jesteś osobą, która przeżyła, spotkała się z Jezusem, ale życie spowodowało, że odszedłeś, to również jest miejsce i czas dla ciebie. Jeżeli jesteś osobą, która się boi, która nie wie, jak otworzyć swoje usta, która nie wie, jak okazać miłość, Bóg również może ci dać odwagę. Chciałbym, żebyśmy powstali, kiedy grupa będzie grała. Zastanówmy się nad tym w naszych sercach. Są tu bracia z przodu. Chciałbym, żebyśmy się mogli modlić. Nie patrzcie jeden na drugiego. W Bożym Królestwie nie będziemy patrzeć się jeden na drugiego. Będziesz patrzył na Jezusa Chrystusa, a Jezus będzie patrzył na ciebie. I będziesz musiał zdać raport. Każdy z nas, jak bardzo zależy nam na drugim. Hallelujah.